No to teraz sobie popodróżujemy. S8, tak? Trasa S8 jest, czy S2, S3 do Poznania?
S5.
O, proszę bardzo, nasz gość już nas tutaj jest naszym przewodnikiem. Magda Genow-Jopek, dyrektor kreatywna i zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa poznańskiego. Dobrze wszystko powiedziałem?
Dobrze, dzień dobry, witam serdecznie.
Wprost z wydawnictwa poznańskiego, które, uwaga, uwaga, w lipcu tego roku obchodzi 65-lecie, to aż się wierzyć nie chcę.
Tak, 65 lat, aczkolwiek od razu będę precyzować, że jakby wydawnictwo zmieniało formy prawne, linie wydawnicze, więc to nie jest do końca jakby ta sama forma prawna, natomiast nie zmienił się adres, to jest niezmiennie Fredry 8, ważny adres w Poznaniu, także to jest niezmienne. Wracamy też do korzeni, ale też pewnie o to będziesz mnie jeszcze pytał później, także... Będzie co opowiadać.
Jacek nie powiedział wszystkiego, bo przedstawił cię jako dyrektor kreatywną i zastępczynię redaktora naczelnego, ale przecież przypomnijmy naszym słuchaczom, że spotkaliśmy się również przez internet w ubiegłym roku, żeby porozmawiać o twojej książce Bułgaria, Złoto i Rakija, zatem Magda także jest autorką.
Tak, tak. W podwójnej roli występuje w wydawnictwie.
No i właśnie tutaj skromność. Przed chwilą mieliśmy bohaterkę, której książkę omówiłem, a ona na koniec powiedziała tak. I bardzo się ucieszyłem, że się z nami zgadza. Z tym wydawnictwem poznańskim no to było mimo wszystko tak, że zostało powołane przez jakieś tam struktury, przepraszam za czasów, mówmy sobie szczerze, PRL-u i komuny, czyli 50.
Centralny Urząd Wydawnictw.
O właśnie, tak to się nazywało wtedy, Centralny Urząd Wydawnictw. I on powołał to wydawnictwo poznańskie. I o ile dobrze pamiętam, że ono w tej swojej misji miało się zajmować też między innymi ziemiami zachodnimi, czyli na przykład Wrocławiem też miało się zajmować literacko.
Tak, tak. To było dokładnie to zostało powołane jako państwowe przedsiębiorstwo, właśnie pod nazwą Wydawnictwo Poznańskie. Tak, ziemie zachodnie, było też kilka takich sztandarowych projektów, bo wtedy tak wydawnictwa dzieliły sobie odgórnie te wszystkie serie i w poznańskim była seria dzieł pisarzy skandynawskich, seria marynistyczna. Także to były takie sztandarowe projekty. Dzieliły sobie, bo pamiętam, że chyba, nie wiem, czy to było w Łódzkim, też była seria na przykład bałkańska, także w zależności właśnie od miasta, od wydawnictwa całymi regionami, tak, wydawnictwa sobie dzieliły te serie. Trochę inaczej to działało niż teraz.
Ja pamiętam, że też, znaczy pamiętam, nie żyłem w tych czasach, ale było też wydawnictwo wrocławskie, które się potem przekształciło w latach 80. wydawnictwo dolnośląskie. Do dzisiaj istnieje, częściowo siedzibę ma w Poznaniu.
Poznaniu.
Tak, tak, jako publikat.
Bo my jesteśmy generalnie zagłębiem wydawniczym, to no, tak. Nie wiem, czy słuchacze, czy państwo wiecie, ale faktycznie w Poznaniu, myślę, że obok Krakowa i Warszawy, które są takie naturalne, gdzieś tam Warszawa, zwłaszcza jako stolica, to jednak w Poznaniu o dziwo tych wydawnictw mamy bardzo dużo i to są takie największe w kraju wydawnictwa. Także Poznań wydawnictwami stoi. Nawet tymi z Wrocławia.
Patrzymy trochę z zazdrością na ten Poznań, bo jednak wydawnictwo, siedziba to też jest bardzo ważne. Niedawno rozmawialiśmy z waszą konkurencją poznańską, czyli z Rebisem, który też miał swoje 30-lecie bodajże.
Bardzo często mówimy o WB Picak, wydającym poezję.
W bibliotece jest też wydawnictwo Zysk, prawda, w Poznaniu.
Tak, także... Zysk, Media Rodzina. Filia, też wydawnictwo jest, Replika, teraz tak Zakamarki z takich dziecięcych wydawnictw, wydawnictwo Wolno, też bardzo fajne.
A
no
wydawnictwo Wolno, tak, to przyjechał z Wrocławskiego Domu Literatury, tam wrócił chyba Jarek Borowiec i otworzył wydawnictwo Wolno i też z nimi rozmawiamy. No dobrze, jeśli chodzi o to Poznań jest, trochę rządzi, ale wydawnictwo poznańskie to nie tylko wydawnictwo poznańskie, w tej chwili to właściwie są cztery wydawnictwa, tak? Już zupełnie na innych zasadach działa, jak w latach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Tak, tak. Tutaj może doprecyzuję, że my jesteśmy jakby jednym wydawnictwem, jedną grupą wydawniczą. Generalnie nie wydajemy wszystkiego pod jednym szyldem, tylko utworzyliśmy sobie takie tak zwane imprinty literackie, czyli takie marki wydawnicze, linie wydawnicze, gdzie wydajemy książki, gdzie segmentujemy książki, czyli na przykład kryminały, literaturę obyczajową, gatunkową wydajemy w czwartej stronie.
Wymieńmy wszystkie od razu te imprinty.
Tak, tak. Czwarta strona, tak?
Czwarta strona, tak. Literaturę dziecięcą
której
wydajemy...
Magda Genow, wyczytałem, była współtwórcą, współzałożycielem tego imprintu.
Tak, czwartej strony, tak. Mhm. Uczestniczyłam właśnie, koordynowałam proces wymyślenia nazwy, właśnie też mogę potem wyjaśnić w kilku słowach, dlaczego zdecydowaliśmy się na tworzenie takich marek.
Dobrze.
A jeszcze wymieniając, to mamy też markę młodzieżową Winidia, czyli We Need Young Adult, literaturę młodzieżową. Tam wydajemy właśnie młodzieżówki. I to są takie główne jakby marki, natomiast one też się dzielą na jakieś sekcje wydawnicze, linie wydawnicze. Natomiast też nie chcielibyśmy
zygzaki?
Się zatrzymać w którymś momencie w tych markach.
Zygzaki?
Tak, Zygzaki to jest właśnie literatura nasza dziecięca. Nowa marka dziecięca. Aha.
Mhm. No dobrze, no i teraz ma paść pytanie, dlaczego właśnie w ten sposób, dlaczego taki podział, bo to już chyba nie pierwsze wydawnictwo, które się w ten sposób, widzę, że właśnie publikat wspomniany wcześniej poznański, tak samo Znak ma dużo tych imprintów, co to są w ogóle te imprinty i jak to działa i dlaczego?
Głównym celem takich imprintów jest targetowanie odbiorców, klientów, po to, aby ten komunikat był, zarówno komunikat, jeśli chodzi o content książki, o treść, jak i sposób jakby opowieści marketingowej, żeby był dopasowany do grupy odbiorczej, aby nie mieć tego jako takie jedno mydło i powidło, czyli mamy wszystko, tylko generalnie w ten sposób wydaje nam się, że skuteczniej docieramy do czytelników, do odbiorców. Natomiast punkt wyjścia był taki, kiedy ja zaczynałam już ponad 8 lat temu pracować w wydawnictwie poznańskim, ono przechodziło wtedy transformację i było wydawnictwem naukowym. Tam wydawano wtedy książki z dofinansowań ministerialnych, podręczniki i naszym zadaniem jakby tej nowej ekipy było urynkowienie wydawnictwa, stworzenie nowej oferty katalogu wydawniczego, który będzie po prostu popularny. To będą książki już nie naukowe, a popularno-naukowe, to będą książki gatunkowe. Natomiast wydawnictwo poznańskie mocno kojarzyło się z nauką. To nie było to wydawnictwo poznańskie, które teraz Państwo możecie sobie wejść na naszą stronę, zobaczyć naszą ofertę. Wtedy byliśmy mocno naukowi i my w sensie mój szef, redaktor naczelny Robert Falewicz, nie widzieliśmy za bardzo możliwości w tym, aby wydawać tam książki typu na przykład kryminały, że to by po prostu nie licowało z tym ciężarem gatunkowym książek naukowych, a chcieliśmy takie książki wydawać, chcieliśmy popularyzować czytelnictwo, tworzyć takie książki po prostu do czytania w pociągu, lekkie, przyjemne. Dlatego stworzyliśmy czwartą stronę, aby mieć taką przestrzeń. W międzyczasie, po latach, również wydawnictwo poznańskie, można powiedzieć, przeszło też taki rebranding, zmieniliśmy logo, bo to stare nam się kojarzyło gdzieś mocno, ono mocno, to był ratusz, ale gdzieś tam mocno przypominał kościół, a my chcieliśmy być ekumeniczni, tacy eklektyczni, otwarci na różne poglądy, więc też zmieniliśmy to logo, ale główny powód powołania czwartej strony to była ta chęć stworzenia nowej jakości, odcięcia się od tego.
A ten ratusz gdzieś tam pozostał na tych literkach WP, tak? Bo to logo jest takie ładne,
Tak,
nowoczesne.
Tak,
i na górze jest ten taki, czyli nawiązanie jednak do tradycji.
Tak, to jednak to też jest bardzo fajna historia, bo my mieliśmy takie warsztaty z można powiedzieć, ze storytellingu, z myślenia o marce i była na nich nasza graficzka Magda, I kiedy szukaliśmy nowego logo i agencja reklamowa nam przygotowywała, to my byliśmy no strasznie wybredni, nic nam się nie podobało, w ogóle już byliśmy bliscy zostania przy starym logo, aż ta nasza graficzka wewnętrzna, której tego zadania na początku nie powierzyliśmy, po prostu narysowała, stworzyła to logo, ona była na tych warsztatach, ona wiedziała, o co nam chodzi, że z jednej strony to ma być tylko odświeżenie, my nie chcemy robić rewolucji, chcemy nawiązywać do tradycji, ale chcemy jednak, żeby to wyglądało bardziej nowocześnie i ona to logo po prostu za pierwszym praktycznie podejściem nowe stworzyła.
Magda Genow. Jopek z wydawnictwa poznańskiego opowiada nam historię 65 lat ze szczególnym uwzględnieniem 8 ostatnich wydawnictwa poznańskiego, dużego wydawnictwa, które obchodzi w lipcu jubileusz. Wracamy do rozmowy. Jesteśmy w Radiu Wrocław Kultura, ale nie boimy się zaglądać do Poznania. Często to robimy, bo tam zagłębie wydawnicze. Ba, powiem więcej, że teraz sobie przypominam jakąś książkę z wrocławskimi autorami w wydawnictwie poznańskim. Nawet takie rzeczy się, proszę Państwa, zdarzają. Wspominaliśmy na początku, że w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, PRL-u, czyli za komuny, były wydawane książki w wydawnictwie poznańskim literatury skandynawskiej. Swego czasu dosyć modnej literatury. Teraz niedawno modnej, jeśli chodzi o kryminały. Jak to jest teraz z wydawnictwem poznańskim? Nawiązujecie do tej słynnej swojej serii?
Tak, tak. Wznowiliśmy serię dzieł pisarzy skandynawskich, z tym, że zmieniliśmy znów delikatnie logotyp tej serii. To nadal jest stateczek taki, stateczek wikingów, natomiast ta łódź została też bardziej unowocześniona, zaprojektowała ją Ula Pongowska. I cały ten layout, też ta szata graficzna serii również jest taka bardzo minimalistyczna. Podobnie zresztą jak te okładki jeszcze z czasów PRL-u, też to były takie małe dzieła sztuki, więc tutaj projektując tą serię również stawialiśmy na estetykę i zdecydowanie ten layout nawiązuje do takiego wzornictwa skandynawskiego. Nawet ostatnio widziałam bardzo podobne sukienki, właśnie tak jak te nasze okładki tych książek, także też zachęcam do zapoznania się. Z jednej strony jest to klasyka, tak, mamy tutaj na przykład Pożegnanie z Afryką Karen Blixen czy Poparzone dziecko Stiga Dagermana, czyli książki takie wznowienia sprzed lat, ale też większość to zdecydowanie są nowości, tak jak tutaj na przykład bardzo lubiana przez czytelników seria norweska Roya Jakobsena, która zaczyna się tomem Niewidzialni.
Ja mam mitologię Jana Parandowskiego w dokładnie tym waszym wydaniu sprzed 30 lat. Dwóch takich Greków jest na okładce i myślę, że Dywizjon 303 też gdzieś w jakichś rodzinnych, Arkadego Fiedlera też w jakichś rodzinnych bibliotekach został. Nawet nie wiedziałem, że to wydawnictwo
poznańskie. To dobrze, że wspominasz o Arkadym Fiedlerze, bo też właśnie kłaniając się tradycji fiedlerowskiej, bo tych książek było sporo w poznańskim, wydaliśmy biografię Arkadego Fiedlera, także zresztą książka została...
To ta biografia chyba z 1000 stron musiała mieć, co?
Nie, jest krótsza, mogę wam ją podesłać, jeżeli chcielibyście przeczytać. Także biografię mamy, została... Także bardzo wam polecam tę książkę.
Arkady Fiedler.
Ja chciałem zapytać, jako że rozmawiamy z przedstawicielką wydawnictwa poznańskiego, czy wydawnictwo poznańskie wydaje książki o Poznaniu?
Tak, wydaje książki o Poznaniu. Tutaj Filip Czekała, dziennikarz z Poznania, mocno nas wspiera w tej linii wydawniczej i kilka książek właśnie na temat Poznania popełnił. Miasto nie do Poznania, Historie warte Poznania i PWK Cud nad Wartą. Te trzy książki o Poznaniu wydaliśmy. Także zachęcam, jak będziecie Państwo na przykład na wycieczkę do Grodu Przemysława jechali, to koniecznie trzeba sobie książkę Filipa sprawić.
To są książki o współczesnym Poznaniu, czy bardziej o historii stolicy Wielkopolski?
To są książki bardziej historyczne, natomiast takie bardzo ciekawostkowe, dziennikarskie. To są książki, jest na przykład rozdział o pierwszym półmilionowym obywatelu Poznania. To są rozdziały tworzone na podstawie takiej historii barwnej, z forów internetowych, to są rozmowy z poznaniakami. To jest taka książka mocno anegdotyczna, barwna i cała jest kolorowa, pełna zdjęć, obrazków, wycinków z prasy. Tutaj Filip czekała razem z Mateuszem Czekałą, który odpowiadał za layout, wspólnie tutaj ubarwili tę książkę. I ona nie jest hermetyczna. Wiem, że tę książkę czytają też osoby, które nie są poznaniakami, także ma ten walor po prostu też taki ciekawostkowy, że czytamy historię trochę PRL-u, bo autor głównie skupia się na tych latach, więc bardzo, bardzo polecam.
Wśród autorów wydawnictwa poznańskiego była Kazimiera Iłakiewiczówna, wspomniany Arkady Fidler, Michał Choromański, Włodzimierz Szodojewski, Stanisław Barańczak, oczywiście taki słynny też poznański poeta i tłumacz. Ja chciałem zapytać teraz, współcześnie, w wydawnictwie poznańskim i imprintowych markach, jakie macie gwiazdy? Ile książek wydajecie rocznie?
Mniej więcej około 150 książek rocznie.
Czyli co natomiast drugi dzień jest książka?
No, u nas środy są premierowe. Jesteśmy uzależnieni od Empiku, który taki jak harmonogram logistyczny wprowadził na rynek. Natomiast no, naszą niewątpliwą gwiazdą i najpopularniejszym żyjącym pisarzem w Polsce jest Remigiusz Mróz. Tak, to jest tutaj nasza gwiazda. Pisarz, który myślę, z którego jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy też dumni z tego, że kiedy przysłał do nas propozycję wydawniczą, to nie był znanym pisarzem, tylko
i nie odrzuciliście. No
już był po debiucie, ale nadal nie był jeszcze rozpoznawalny, więc też wspólnie gdzieś tam stawialiśmy jego nazwisko. Ja też miałam przyjemność razem z Moniką Długą czytać jego książkę jako propozycję wydawniczą, więc miałam takie poczucie,
tą pierwszą, że pierwszą, tak? W ogóle pierwszą książkę Remigiusza Mroza, tak?
Nie, czy był już po debiucie, ale
nie, on już był po debiucie, on już wydał książkę w Belonie i to było, wydał książkę, to było science fiction i jakąś książkę historyczną już wydał. Natomiast u nas nie był jeszcze znany. U nas można powiedzieć, że wspólnie z czwartą stroną gdzieś tam ten sukces osiągnął początkowo. I wysłał do nas książkę też historyczną. Natomiast my, wiedząc, że on ma w zanadrzu wiele, wiele jeszcze innych książek, zaproponowaliśmy mu tutaj właśnie też ukłon w stronę Roberta Falewicza, który miał tę intuicję, żeby spróbować z thrillerem prawniczym. Wtedy wszyscy w Polsce pukali się w głowę, ponieważ przecież w Polsce nie sprzedają się thrillery prawnicze i jedynym pisarzem od thrillerów prawniczych jest Grisham, ale żaden Polak nie jest w stanie w tym gatunku się sprawdzić, znaleźć. Niemniej my zaryzykowaliśmy i no i kasacja była, jest cały czas wielkim przebojem. Jest serial.
Czyli Chyłka, tak? Chyłka. To była pierwsza część Chyłki.
Tak, dokładnie. Więc tutaj też była taka rola wydawcy, który ma książkę od autora, ale wspólnie zastanawia się, czy może jednak nie sprofilować autora w inną stronę, nie spróbować z innym gatunkiem. Tak, więc...
Ach, ci
więc...
poznaniacy, media rodzina i nieżyjący już Richard Gamble Harry'ego Pottera nie odrzucił, tylko wziął, mimo iż był drogi i były miliony tych książek także w Polsce, a wy nie odrzuciliście kasacji Remigiusza Mroza. A od razu też powiem i zapytam się, czy Magdo, wiesz, co jest w tej chwili na pierwszym miejscu listy Empikowej, czyli najlepiej sprzedających się w tej sieci książek w ogóle, na pierwszym
miejscu.
Ja
sobie to sprawdzę, bo tak ta lista się zmienia dosyć często, no ale zaraz...
Ostatnie dwa tygodnie, Remigiusz Mróz, czwarta strona, wybaczam ci.
Magdo, a czy ty jako... Tak.
Chciałam sprawdzić, czy czuła przewodniczka nas czasem nie przegoniła, bo ona już jest bardzo długo na tej liście, ale tak, jest Wybaczam ci, kolejny bestseller Remigiusza Mroza, także tak. Pozdrawiamy Remka.
Magda, czy ty jako taka swoista insiderka jesteś w stanie uchylić trochę rąbka tajemnicy i odpowiedzieć na pytanie, jak on to robi? Bo z tego, co zauważyłem, to już w tym roku 5 książek Remigiusza Mroza się pojawiło.
Remigiusz jest bardzo pracowity. To jest osoba, która...
A, tak jak myślałem.
Też zresztą można przeczytać w wywiadach z nim, ale...
Dziękujemy,
też,
już wiemy. To wystarczy być pracowity.
Biega, wstaje, jest naprawdę człowiekiem bardzo, bardzo dobrze planującym sobie dzień i też bardzo dużo czyta.
Gdyby to było takie proste... Magdo,
no ja też chętnie byłabym autorką, która sprzedaje miliony egzemplarzy, ale tak, to nie jest takie proste. Każdy chce być Remigiuszem Mrozem, ale no to chyba trzeba się urodzić już tak zdolną osobą.
No dobrze, to ciąg dalszy tego pytania. Oprócz tego, kto jest teraz współcześnie wydawnictwo Czwarta Strona, to Remigiuszem Mrozem, a wydawnictwo poznańskie, Zygzaki i to wydawnictwo dotyczące literatury młodzieżowej. Macie tam jakieś...
A mógłbyś powtórzyć początek pytania, bo nie dosłyszałam?
Chodzi mi o współczesne teraz gwiazdy waszego wydawnictwa.
Mm-hmm. Ale już spoza literatury kryminalnej.
Tak.
Tak. No to jeśli chodzi o wydawnictwo poznańskie, bo Remigiusz Mróz jest w Czwartej Stronie, to tutaj generalnie stawiamy, mamy dużo tytułów zagranicznych, więc takim naszym przebojem w ostatnim roku, książką, która zresztą otrzymała tytuł książki roku, było Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makkaj. Mhm. To był taki hit, natomiast jeśli
to
chodzi o...
To obyczajowa książka, tak?
Tak, to jest powieść o epidemii AIDS w latach 80. Natomiast jeśli chodzi o polskich autorów, tutaj mamy taką serię reporterską, gdzie fajne nazwiska nam się pojawiają. Na przykład teraz mamy książkę Zachód słońca na Santorini Dionizosa Asturisa. Też bardzo dobry reportaż i w tej serii reporterskiej wydajemy właśnie dużo polskich autorów. Mamy też co roku konkurs na reportaż, to jest konkurs dla debiutantów, ale nie tylko, to jest konkurs na zgłoszenie swojego projektu reporterskiego i wówczas autor dostaje takie stypendium, żeby ten reportaż mógł napisać, więc jakby też staramy się zaprosić nowych autorów do wydawnictwa. Tak, mamy też serię eko, mamy serię podróżniczą, mamy też nową serię, która ruszyła rok temu i podbija rynek, czyli serię Zrozum, gdzie wydajemy takie popularno-naukowe książki, na przykład o plagach, książkę o najgorszych rozstaniach w historii Jennifer Wright, także takie bardzo też popularyzatorskie. No i też ta historia jest cały czas, dział historia jest prężny. Teraz będzie książka o pańszczyźnie Kamila Janickiego. Jest na co czekać.
Nie od dziś wiadomo, że jednymi z najlepiej sprzedających się książek są poradniki. Czy poradniki też wydawnictwo poznańskie wydaje?
Wydawaliśmy, ale powiem szczerze, że nam to nie wyszło, więc póki co nie wydajemy. Nie można robić wszystkiego, także też i do porażki trzeba się umieć przyznać, więc to nie jest nasza działka, nie jesteśmy w tym dobrze. Mhm. Jeśli chodzi o Winidia, czyli tę markę imprint młodzieżowy, to tutaj dominują książki przede wszystkim zagraniczne z rynku angielskiego. No tutaj takim wielkim przebojem jest Niewidzialne życie Addie LaRue, Victorii Schwab. Także i teraz też taka książka, która cieszy się dużą popularnością, Felix Ever After, Na zawsze Felix. To są takie właśnie książki, za którymi młodzież szaleje. No i wydawnictwo Zygzaki. Generalnie to jest wydawnictwo zaprojektowane pod dzieci. Natomiast póki co schodzimy tak wiekowo. Zaczynamy od takiego middle grade, takie 12, 13, 14. Mamy tutaj książki właśnie typu na przykład Jekyll Hyde. Mamy też książkę Anety Jadowskiej, cykl Martwych Makabresek. To będzie taka seria. To jest teoretycznie seria dla troszkę starszych dzieci, natomiast seria Franek i Finka, natomiast mój 4,5-letni synek bardzo też lubi słuchać, kiedy mu czytam Franka i Finkę, więc też młodszym dzieciom można tę książkę, myślę, już czytać. Ale będziemy schodzić tutaj, że tak powiem, w stronę też takich młodszych dzieci i też właśnie wydawać takie typowe książeczki dla dzieci już niedługo. Więcej będzie na ten temat w naszych social mediach.
Wydawnictwo nie zajmuje się jedynie wydawaniem, bo tak przeglądając sobie waszą stronę internetową, to zauważyłem, że od jakiegoś czasu, już chyba rok rocznie, organizujecie konkurs reporterski.
Tak. Właśnie też, tak jak wspominałam, z tego konkursu już mamy teraz pierwsze książki, na przykład książka Agnieszki Rostkowskiej, książka o Atatürku. Muszę sobie przypomnieć teraz tytuł, zaraz podam Państwu, bo Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu nowej Turcji, wyleciał mi z głowy tytuł. To była druga książka, pierwsza książka z konkursu reporterskiego, to była książka o szwedzkim nacjonalizmie Wiktorii, zaraz, dużo nazwisk, zaraz sobie też tutaj przypomnę. Tak, także to już kolejne książki wydajemy z tego konkursu. To są takie tematy, no myślę, wartościowe. Będzie też teraz książka o wodzie z tego konkursu, Szymona Opryszka, reportera.
Na czym polega sam konkurs? Bo widzę, że tutaj w jury to tacy bardzo znani reporterzy się znajdują.
Tak. No konkurs generalnie, trzeba wysłać projekt, opisać go, uzasadnić, taki konspekt jakby rozbudowany stworzyć. Gdzieś tam napisać, na czym polega też to nowatorstwo projektu, dlaczego warto, żeby taka książka się ukazała. I generalnie chodzi o to, żeby no też swoją osobę gdzieś trzeba mocno przedstawić jako, nie wiem, dziennikarza, reportera, a może w ogóle nie mieć doświadczenia, też pewnie są takie osoby, natomiast zwykle to są te osoby, które gdzieś tam wygrywają czy się zgłaszają, to zwykle z tego świata dziennikarskiego się wywodzą, z takiego właśnie już jakieś doświadczenie miały, ale ciężko im się przebić na rynku, więc taki konkurs jest po prostu dla nich szansą, żeby zaistnieć. I też nie zawsze te książki, często jest też tak, że jakaś książka nie wygrywa konkursu, ale my i tak proponujemy wydanie tej książki na przykład w innym dziale. I tak było z książką o Szwajcarii Agnieszki Kamińskiej, którą wydaliśmy potem w serii podróżniczej. Także nie wszystkie, tak samo chyba ta książka o Hiszpanii Sobremesa Mikołaja Buczka też była, z tego co pamiętam, z konkursu i też ją wydaliśmy w serii reporterskiej, z tym, że on chyba zgłosił wtedy książkę o Belgii. Już nieważne te szczegóły, ale generalnie chodzi o to, że czasami widzimy potencjał po prostu w autorze i proponujemy mu coś innego w innym dziale, więc tak czy siak samo zgłoszenie się na konkurs jest, myślę, bardzo takim, no dla nas taką fajną zajawką, że ktoś pisze, że chce wydać książkę i nasze wydawnicze oko po prostu się gdzieś tam wie, gdzie skoncentrować, że tak powiem.
Zatem reporterzy, warto się zainteresować. Rozmawiamy z Magdą Genowiopek z wydawnictwa poznańskiego. Za chwilę wracamy.
No i jeszcze chwilę o wydawnictwie poznańskim. Zaczęliśmy od tego, że to Bartek dobrze zna Poznań, to wie, gdzie jest ta kamienica Fredry, jakaś kultowa, tak?
Ja pamiętam, że... Na ulicy Fredry, to jest taka ulica w centrum Poznania.
Na ulicy Fredry jest taka jakaś kamienica, ale...
No kilka kamienic.
Ale ta, w której mieści się wydawnictwo, jest dosyć stara, tak?
Tak, to znaczy ona pochodzi... z początku XX wieku, z tego co pamiętam, albo końca XIX, zaraz jeszcze sprawdzę, ale generalnie ona ma też bogatą historię, bo tam był i konsulat, i amerykański, radziecki, i tam był przez chwilę szpital położniczy, także historia tej kamienicy jest bogata, natomiast o tyle jest ciekawe położenie, że to jest zaraz obok opery, obok tam parku właśnie też słynnego z fontanną. To jest taki fyrtel cesarski, że tak powiem, obok też zamku. I tak, to położenie jest takie bardzo, bardzo centralne. A jeszcze tylko pozwolę sobie dopowiedzieć do konkursu reporterskiego, że pierwszą książką, bo mi to nie da spokoju, że pierwszą książką, którą wydaliśmy z konkursu, była książka Wiktorii Michałkiewicz, Kraj nie dla wszystkich o szwedzkim nacjonalizmie. Tak, już teraz będę mogła spokojnie.
Dobrze, wracamy, pozdrawiamy i polecamy tą książkę. Chciałbym zapytać, no i w tej kamienicy... tabuny młodych wydawców w pokojach, poszczególne wydawnictwa się mieszczą, jak wy tam pracujecie, kto tam pracuje, kto tworzy ekipę wydawnictwa dolnośląskiego, nobliwego.
Poznańskiego.
Poznańskiego, a jak ja powiedziałem?
Dolnośląskiego. No, tak. Ale przypominam, rozmawiamy z Magdą.
To jest chyba dobrze. Jakiś kompleks
wrocławski. Ten nowy z wydawnictwa poznańskiego.
Tak. Musimy zaprosić Dolnośląskie, bo się obrazi na nas.
Tak. No generalnie muszę przyznać wprost, że tak naprawdę my jesteśmy jednym zespołem i na zewnątrz to może wyglądać, że tam jest kilka wydawnictw, ale my wszyscy pracujemy pokój w pokój, jesteśmy zmieszani. Nie jest tak, że to są jakieś osobne domy wydawnicze. Wszyscy jesteśmy w jednej kamienicy, w jednych pokojach. Mamy jeden dział produkcji, jednego sekretarza redakcji i to wszystko się miesza.
Można po nazwiskach. Sekretarz redakcji, redaktor naczelny.
Natomiast akurat sekretarz redakcji nam się właśnie zmienia, więc mamy asystentkę dyrektor wydawniczej. Pozdrawiam Dorotę, która będzie w przyszłości właśnie sekretarzem redakcji. Natomiast co warto powiedzieć, zespół jest bardzo młody i kiedy przychodzą do nas goście, przedstawiamy zespół, to jest zawsze taki wielki szok, że o Boże, tu pracują tak młodzi ludzie. I ja też kiedyś zaliczałam się do tych młodych, a teraz już sama jestem w grupie starszych.
Seniorów,
bo mamy naprawdę zespół, często pracują u nas jeszcze studenci, ale myślę, że to też jest taka siła, że ci młodzi ludzie po prostu są bardzo sprawni marketingowo, oni najlepiej też wiedzą, co w internecie piszcze, a teraz internet jest chyba tym takim głównym źródłem ruchu, źródłem wiedzy i oni też bardzo sprawnie się poruszają w tym świecie social mediów, YouTube'a i innych właśnie takich tego typu narzędzi marketingowych. Także zespół jest bardzo młody, jest nas już praktycznie 50 osób. Bardzo dużo, kiedy ja przychodziłam do pracy, to te 8 lat temu, to było nas jakieś 15 osób. Więc naprawdę bardzo się rozrosliśmy i teraz już ta kamienica przy Fredry 8 jest, że tak powiem, niewydolna, bo nie mamy już gdzie się mieścić i pewnie będą pytania, co dalej z rozwojem, czy część osób pracuje zdalnie, więc niektóre to czasami pomaga właśnie w takiej organizacji pracy, że w związku z tym, że się nie mieścimy. Ale już przy samym Fredry ciężko znaleźć wolne miejsce, wolne biurko.
Ale rozumiem, że przyjemnie się tam przychodzi i nie jest tak, jak niektórzy po pandemii mówią, dobrze, to ja już nie wracam, to ja już jednak zdalnie pracuję, bo atmosfera jest nie taka w firmie, a wydawnictwo poznańskie, które miałem część z waszych osób, miałem okazję poznać na festiwalu kryminału, tu zjechaliście taką silną ekipą.
Tak, czwarta strona na kryminału. Pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy serdecznie. No to jest taka dynamiczna grupa osób, która się zajmuje, no prawdzie internetem, ale przede wszystkim książkami papierowymi. Żyjecie tym. co czytacie
tak,
sami.
Tak, tak. No może ja tak brzydko powiedziałam o tym, tak zamiast tutaj mówić o naszym rzemiośle, to tak, tak o tym internecie, ale trochę tak może zdradzam tych kulis, bo mi też się wydawało kiedyś, jak nie pracowałam w wydawnictwie, że to są przede wszystkim redaktorzy, ewentualnie korektorzy. Natomiast prawda jest taka, że największy jest dział marketingu, że to jest dział, który się najbardziej najprężniej rozwija i tutaj najwięcej osób zatrudniamy. Natomiast oczywiście, żeby pracować w wydawnictwie, trzeba naprawdę mieć gdzieś tam wysoką kulturę słowa, wysoki poziom w ogóle takiej kultury osobistej oczywiście. Natomiast ja się trochę śmieję, że my zatrudniamy bukwików, czyli musisz być takim nałogowym czytaczem, bo się nie odnajdziesz u nas. U nas naprawdę się czyta książki, rozmawia się o nich przy kawie, przy ekspresie. To jest taki fundament bycia czytelnikiem, a na drugim miejscu dopiero bycie wydawcą, czyli najpierw przede wszystkim czytam, bo jeżeli nie jesteś czytelnikiem, nie kochasz tego, to ciężko ci się będzie w tym odnaleźć, bo tutaj naprawdę trzeba dużo czytać, dużo, czy to będą książki wewnętrzne, recenzje, jakieś propozycje wydawnicze, czy też analizować konkurencję, wiedzieć, jak się zmieniają formaty wydawnicze, co teraz, w jakim kierunku rynek idzie. Naprawdę trzeba być czytelnikiem totalnym, więc jeżeli ktoś nie lubi czytać, to nawet to nie ma sensu, żeby swoje CV wysyłał.
Ale to, Magdo, bardzo brzmi optymistycznie, bo to oznacza, że te książki nie są w odwrocie, wręcz odwrotnie. Dużo się czyta, dużo się wydaje, dużo się promuje tych książek, czyli nawet ta sytuacja pandemiczna też nie szkodzi wydawnictwom, które chcą się rozwijać i nie mieszczą się w kamienicy przy Fredry.
Tak. Tak, u nas jest dobrze. Wiem, że generalnie widziałam takie badania, że jeśli chodzi o całą działkę kulturalną, to rynek wydawniczy sobie poradził chyba najlepiej, no bo jednak siedząc na lockdownie w domu, to dużo osób sięgnęło po książkę. Natomiast oczywiście ten rynek składa się z wielu podmiotów, aktorów i pewnie nie wiem, sytuacja księgarzy jest zdecydowanie może mniej optymistyczna. No, trend jest taki, że sprzedaje się teraz właśnie często w internecie, tak? E-commerce rośnie, więc nie mogę mówić za cały rynek. Natomiast jeśli chodzi o nas, to tak, jest dobrze, rozwijamy się. Nasze książki cieszą się popularnością, nie narzekam.
Wydaje wam się, że jest dobrze, ponieważ ja tu nawiązuję do tego, że macie taką fajną stronę, chyba wydaje nam się.
Księgarnia tak? Nasza, tak.
Księgarnia, wydaje nam się. Także wydaje wam się dobrze.
Od 65 lat.
Od 65 lat. Zresztą obchody jubileuszowe były, rozmowy o 65-leciu były, konkursy były. No i wizyta w Radiu Wrocław, Kultura również była. Magda Genow-Jopek opowiadała o wydawnictwie poznańskim. Jeszcze się mieszczą przy Fredry. Jak będą więksi, to może jeszcze będzie kilka innych miejsc.
Tak. Filię we Wrocławiu założymy.
Zapraszamy. Wrocław zawsze otwarty na Poznań. Czego Bartek przykładem, bo Bartek z Poznania pochodzi.